42. odcinku podcastu Klientomania. Witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Dzisiaj porozmawiamy o obsłudze klienta w placówkach. W placówkach bankowych, w placówkach firm telekomunikacyjnych i innych firm usługowych.
Tak, zresztą ASOM do tego dało nam badanie, które ostatnio wykryliśmy w internecie. Badanie o tyle ciekawe, co powiedzmy intrygujące może, albo ciekawe to może rzeczywiście dobre słowo, bo nie do końca jesteśmy zgodni co do oceny tego badania, natomiast to właśnie jest dobry przyczynek do dyskusji, a temat jak najbardziej na czasie też chyba mamy i my, i nasi słuchacze dużo subiektywnych odczuć na temat obsługi w placówkach.
Ale zanim do tego przejdziemy, jako pewne podsumowanie, czy wiesz, co się wydarzyło dokładnie rok temu?
Nie wiem.
Dokładnie 365 dni, 12 miesięcy temu do głowy przyszła nam nazwa Klientomania. Czyli wtedy ona powstała i wtedy podcast, a o tej rocznicy przypomniał mnie nie kto inny jak operator domen, czy jak to się ładnie nazywa, który przysłał mi fakturę do zapłacenia, więc dokładnie wiem, że 13 listopada 2015 roku to był ten moment, kiedy ja wpadłem na tą pomysł, odkryłem tą domenę, sprawdziłem, zweryfikowałem, zarejestrowałem i tak naprawdę chyba miesiąc później wystartowaliśmy oficjalnie już z tą nazwą.
Tak, w niektórych kulturach to jest tak, że jak dana rzecz nie ma nazwy, to tak naprawdę nie istnieje, więc można powiedzieć, że zgodnie z tym trendem to funkcjonujemy od roku, ale skądinąd świetnie wiemy, że funkcjonujemy trochę dłużej i nawet nie nazywając się klientomaniakami, po prostu zawsze nimi byliśmy.
Narodziliśmy się na nowo po prostu. No właśnie, co to za badanie, Piotr?
To jest badanie, które znalazłem gdzieś na Facebooku, odwołanie do tego badania. Badanie, które podsumowało obsługę w placówkach, ale później zacząłem, że to jest nie tylko obsługa w placówkach, bo jest również ranking dotyczący obsługi w kanałach zdalnych. Strona nazywa się instytucjaroku.pl. Jak widać, jest już raport za 2015, jest teraz raport za 2016. Ja co do samego tego badania mam swoje spostrzeżenia, o których pewnie podyskutujemy. Natomiast rzeczywiście jest to jakaś taka próba, dla mnie kwintesencja tego, o czym my mówimy od dłuższego czasu, czyli kwintesencja takiego podejścia, nazwijmy je pozytywistycznego, bo po pierwsze, ktoś podjął wysiłek, żeby takie badania przeprowadzić. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, rzeczywiście próbował tego nadać jakieś ramy porównywania jakiegoś benchmarku, co też jest cenne, bo pokazuje właśnie takie podejście systemowe. Nie interesuje go konkretna firma, interesuje go tak naprawdę chyba perspektywa klienta. Tak można założyć, bo instytucja roku w domyśle jest to instytucja roku dla klienta. Szczególnie, że jak patrzę sobie na stronę, to jest takie hasła obsługa bez barier, rankingi, ranking generalny. To zestawienie szczegółowe też jest pokazane, dosyć dużo informacji, więc o samym badaniu ja nie chciałbym za dużo mówić, bo mówię, każdy z Was będzie się mógł zapoznać, damy link do strony. Natomiast to jest taki dobry przyczynek do dyskusji na temat w ogóle, czy jest coś takiego jak najlepsza jakość obsługi w placówce, bo tak się nazywa ranking, tak? Ranking najlepsza jakość obsługi w placówce obejmuje, tak jak mówiłeś, banki, ubezpieczenia i telekomy. Ten ranking jest wyrażony procentowo, więc można sobie na przykład przeczytać, że jedna z tych firm XYZ ma 67%, a druga 58% i to już jest jakiś właśnie punkt startu.
Ja myślę, że tak, że faktycznie to badanie jest pewnym punktem inspiracyjnym do tego odcinka, do tego, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, ale ja bym wskoczył jeszcze jeden stopień wyżej albo niżej może, czyli do pewnej podstawy, o czym my rozmawiamy, ponieważ o ile się nie mylę, to jakieś kilka lat temu, czyli w 2011-2012 roku dosyć głośno mówiło się o tak zwanym końcu placówek bankowych, to znaczy wtedy już różnego rodzaju mądre głowy, tak zwani eksperci, zaczęli prorokować, że za parę lat placówek bankowych już nie będą one potrzebne, ponieważ no właśnie nadchodzi cyfryzacja, digitalizacja i że tak naprawdę nie będziemy już chodzić do, tak samo jak mówiono, że nie będzie w call center ludzi, tylko będą roboty, tak samo za kilka lat nie będzie placówek bankowych. I co się dzieje? No po pierwsze nadal one są, choć pewnie niektórzy dosyć mocno się wsłuchali w ten głos, ponieważ w ubiegłym roku znalazłem dane, zamknięto 300 placówek, banki zamknęło 300 swoich placówek, a w tym roku do połowy tego roku, czyli do lipca, o ile takie dane znalazłem, zamknięto już 200. No i teraz w związku z tym pytanie jest tak naprawdę, jaka jest przyszłość placówek, nie tylko bankowych, ale również innych podobnych instytucji usługowych, no właśnie w takiej erze digitalizacji, cyfryzacji.
Ja tutaj też się cieszę, że my, panie Mio, że mamy ten swój brand, który już ma rok, więc to już szacunek dla brandu, ale mimo, że mamy ten brand, to my tak naprawdę nigdyśmy nie ukrywali, że
my nie jesteśmy do końca poważnymi naukowcami. Także tutaj też uciekniemy trochę sobie od takiej właśnie pułapki, że wszystko to, co mówimy, to musi być takie bardzo korekt, takie bardzo naukowe, metodologiczne. To są tak naprawdę luźne dywagacje. Oczywiście poparte i doświadczeniem własnym i wiedzą ekspercką, natomiast to nam też pozwala trochę skakać od tematu do tematu. I tak jak rzeczywiście zauważyłeś, to tak, my zainspirowało nas, czy zaintrygowało nas badanie pod tytułem jakość obsługi w placówkach. Rzeczywiście placówki bankowe są taką fajną soczewką, z którą po pierwsze każdy z nas miał do czynienia, po drugie rzeczywiście tutaj te trendy są z jednej strony dosyć głośno ogłaszane, czyli jeśli jest jakiś trend w bankowości, to on staje się powszechnie znany i wszystkich to interesuje, bo każdy gdzieś jakieś pieniądze w jakimś banku ma. Z trzeciej strony to jest właśnie też przykład takich zjawisk, o których my mówimy, czyli mobilność, czyli omnichannel, czyli to przejście do różnych form i różnych formuł. Gdzieś mówimy też o doświadczeniu klienta i w tym sensie rzeczywiście ta nasza dyskusja dzisiaj to będzie trochę tak wszystkiego po trochu, ale będziemy się starali od czasu do czasu przywoływać do porządku, czyli będziemy mówić o tych właśnie konkretach, czyli w dużym skrócie, jesteśmy w placówkach, jesteśmy przy bezpiecznej obsłudze, jesteśmy szczególnie w bankowości, ale zakładamy, że to, o czym mówimy, dotyczy tak naprawdę zarówno innych sfer działalności, czyli ubezpieczenia, telekomy, może i kablówki, może energetyka, może różne inne punkty bezpośrednie. Z drugiej strony mówimy tak naprawdę o obsłudze bezpośredniej jako pewnym elemencie większej układanki, jak jest obsługa klienta. I nawiązując do tego, co powiedziałeś o tej znikającej liczbie placówek, to ja powiem też taki paradoks swój, bo tak też żeśmy wielokrotnie na ten temat rozmawiali. Ja też nie ukrywam, że moim bankiem jest mBank i mBank akurat zaskoczył nas chyba wszystkich, bo to był bank, który od początku bardzo silnie stawiał na mobilność i na obsługę, samoobsługę, a jednocześnie jest to bank, który w dobie zamykania placówek, rok temu bodaj, czy pół roku temu, te placówki zaczął otwierać. I to jest paradoks, z którego ja nie rozumiałem, ja nadal go nie do końca rozumiem, ale pojawiły się argumenty, które tłumaczą, dlaczego tak się dzieje. I nie wiem, czy ty masz jakąś wiedzę na ten temat, bo ja swoją chętnie przedstawię, ale to właśnie zaintryguje ciebie takim pytaniem, czy zaskoczy cię takim pytaniem. Czy wiesz, dlaczego banki w dobie zamykania oddziałów, takie banki jak mBank, otwierają te oddziały?
Mhm. Jasne, ja myślę, to znaczy i wiem, i mam pewne potwierdzenie, mam przed sobą raport Deloitte'a z zeszłego roku pod tytułem jakich oddziałów bankowych potrzebują dzisiaj klienci i w tej, można powiedzieć, troszkę prostej infografice, którą mam przed sobą, jest to dosyć mocno pokazane. Jest to przede wszystkim odniesienie się do właśnie tego tytułu, czyli do potrzeb klienta. Czego tak naprawdę klienci dzisiaj potrzebują? I tak naprawdę większość, Deloitte pokazał też w badaniu bodajże z 2014 roku, o ile się nie mylę, z jakich usług wciąż klienci korzystają w bankach i to są wpłaty, wypłaty, to są przelewy, to jest zawieranie umów kredytowych. To są jakby główne takie wątki, z których najczęściej jest, czyli tudzież otwieranie rachunków bankowych. I tych rzeczy, owszem, dużą część tych rzeczy można zrobić, nazwijmy to w formie cyfrowej, czyli większość rzeczy można zrobić to czy przez telefon, czy przez internet, wypłacić czy wpłacić pieniądze można przez wpłatomaty, które nie, powiedzmy sobie szczerze, nie są jeszcze na tyle
powszechne,
ale z drugiej strony wpłatomaty są najczęściej zlokalizowane w bankach, w placówkach bankowych, tak? Więc tak czy tak, może nie wiąże się to z bezpośrednią obsługą, obsługą przez człowieka, ale jednak jest to znowu usługa, która jest oferowana w placówce. No może poza Euronetem, który gdzieś tam jest, natomiast no, powiem tak, nie do końca Euronet też rozwiązuje pewne kwestie, bo jeżeli chcesz mieć pieniądze wpłacone tu i teraz i zaraz mieć je na rachunku, no to nie tą drogą, tak?
Ale mi się wydaje, bo widzisz, tu sobie pozwolę zapolemizować z tobą, bo oczywiście ty się powołujesz na jeden z raportów, który mówi, że to jest wprost wyjście na przekór oczekiwaniom klientów, natomiast ja mam poczucie, że to jest trochę łapanie klienta w pułapkę, bo ja jako klient akurat założyłem rachunek nie wychodząc z domu, założyłem go w sposób zdalny i byłem z tego powodu zadowolony i w zasadzie są dwa powody, dla których jestem zmuszony i mówię wyraźnie, jestem zmuszony być w placówkach bankowych. Jeden powód jest wpłatomaty, rzeczywiście wpłatomaty jeszcze są nieoswojone, ale myślę, że to jest raczej słabość oferty, a nie przewaga czy preferencja klienta, bo tak jak oswojenie Blika spowodowało, że bardziej wypłacam chętnie pieniądze za pomocą telefonu niż za pomocą karty, bo jest to po prostu tak, nazwijmy to użytecznie łatwiejsze, UX jest fajniejszy, to drugi powód, dla którego jestem w placówkach, to jest również to, że banki mnie trochę do tego zmuszają. I tu od razu powiem o co chodzi, to znaczy tak jak mówisz, zawieranie nowych produktów, i to jest pewna pułapka, które banki, wydaje mi się, robią świadomie i z pełną premedytacją. To znaczy one tak konstruują produkty, żeby normalny człowiek nie był w stanie sobie dobrze skonstruować produktu samoobsługowo, po to, żeby pojawił się w banku, po to, żeby zawarł relację z przedstawicielem banku i po to, żeby go do tego banku przywiązać. I samo w sobie nie jest to złe, natomiast moim zdaniem to jest trochę takie...
Trąci myszką, tak?
Nawet nie trąci myszko. Dla mnie jest to lekkiego rodzaju, no może nie perwersja, ale jest, ja jako kliencie nie czuję z tym dobrze. Tak bym powiedział. Mhm. Bo to tak naprawdę nie, jest taki nieuczciwy wybór. Znaczy nieuczciwy, z jednej strony bank mówi tak, oczywiście możesz to zrobić tak, możesz to zrobić w taki sposób. Nazwijmy to omnichannel, czyli deklaracja, że wszystkie kanały są jednakowo traktowane. A z drugiej strony bank robi wszystko i mówię, to jest moje oczywiście subiektywne odczucie, ale pamiętajmy, że jesteśmy dosyć mocno zakotwiczeni jednak w CX-ie, czyli w świadomości, że to klient decyduje, co jest prawdą, a co jest fałszem i co budzi dobre emocje, a co złe emocje. Więc ja mam takie poczucie, że bank mówiąc o mnie kanałowości, jednocześnie daje do zrozumienia, że jedne kanały są łatwiejsze w sposób świadomy i z premedytacją. To bank podjął decyzję, że w tym kanale łatwiej jest pewne rzeczy załatwić i bezpieczniej. Bo moja doświadczenia samoobsługa jest taka, że ona jest oczywiście łatwa, ale obdarzona pewnym ryzykiem i to ryzyko najczęściej się materializuje w sytuacji, kiedy nagle się okazuje, że szczegółowe zawiłości regulaminu, to tak naprawdę w samoobsłudze się tego nie wyczyta, natomiast rzeczywiście pracownik bankowy, jeśli jest jeszcze szczery, to potrafi te pułapki troszkę przedstawić i to ryzyko, a raczej ten dyskomfort po zawarciu umowy potrafi zminimalizować.
Ja myślę, że są tutaj dwa tematy. Po pierwsze, ty na pewno pamiętasz jeszcze czasy sprzed powiedzmy 20 lat, jak wyglądała bankowość. Wtedy jakby no, wizyta w banku, w placówce bankowej, a już w ogóle tak naprawdę w oddziale banku, nie w planie, tak, była obowiązkowa. To były jeszcze, powiedzmy, to były jeszcze czasy, kiedy bank to był marmur, to były masywne kontuary oddzielone szybą, żeby tak naprawdę pokazać, kto tu rządzi. Takie były czasy. Podobnie zresztą było z firmami telekomunikacyjnymi. Może nie było już tych marmurów, było trochę bardziej nowocześnie. Natomiast każda najmniejsza, drobna rzecz wymagała wizyty. Pamiętam, jak jednego z operatorów telekomunikacyjnych głupia zmiana adresu do korespondencji wymagała mojej obecności w placówce. Mhm. Prawdę mówiąc, wtedy tego nie rozumiałem. Dzisiaj również tego nie potrafiłbym zrozumieć. No ale taka była rzeczywistość.
Standardy, tak.
I teraz i wszystkie te firmy przeszły dosyć dużą transformację. Zaczęły powstawać nowoczesne banki. Nie wiem, czy pamiętasz, takim chyba pierwszym bankiem, który zaczął łamać pewne takie standardy, był Lucas Bank, dzisiaj Credit Agricole. Tam i od strony marketingowej, i reklamowej, no tam była kawa, było zupełnie inne podejście już do klienta. Ten klient faktycznie zaczął być w jakiś tam sposób dostosowany postrzegany w tej placówce. I teraz, dlaczego pewne rzeczy się tak dzieją? Czyli dlaczego ludzie chodzą do placówki, dlaczego my chodzimy do placówek? Ponieważ procedury i procesy, które firmy sobie zorganizowały, cały czas są na tyle, tak jak powiedziałeś, trudne i niezrozumiałe, że one wymagają przetłumaczenia. No inaczej, potrzebują więcej czasu i jakby firmy...
Fizycznej obecności.
Fizycznej obecności, ale firmy z jednej strony nie potrafią tego wytłumaczyć inaczej i nie potrafią do końca uprościć tego, chociaż, znowu powołując się na mBank, mBank był pierwszym chyba bankiem, potem chyba jeszcze do tego doszedł Alior czy Alior Sync, który odkrył jakieś możliwości, że można część procedur, część procesów zrobić bez tej fizycznej obecności w placówce.
Tak, ale zauważ, bo podobnie się działo na przykład z bankiem Inteligo. Inteligo był pierwszym bankiem w Polsce, który był bankiem z natury rzeczy internetowym. Mhm. W momencie przejęcia przez PKO BP i włączenia go do sieci, on zaczął pełnić zupełnie inną rolę. Co więc, on jakby wyszedł z tej czystej internetowości, on znowu stał się bankiem fizycznym. I moim zdaniem to są dwa powody. Jeden to jest powód, o którym mówi, że procedury są źle napisane, czy procesy, bo jestem jednak zwolennikiem procesów.
Wiesz co, może one nie są źle napisane, bo to jakby też...
Ja od razu, po prostu
są, jakie są. No.
Maćku, ale moim zdaniem one są w tym sensie źle napisane, że one właśnie ciążą w kierunku fizycznej obecności. Za chwilę zresztą będę miał na to przykład. Druga rzecz jest taka, że banki świadomie jednak są zainteresowane fizycznym kontaktem klienta z pracownikiem banku, bo uważają, mimo całej tej deklaracji, łatwość, swoboda, przyjemność, cokolwiek, jakkolwiek byśmy na to nie mówili, że jednak nie ma to, jak złapać klienta w sieć, i to mówię dosłownie, w sieć placówek, przywiązać go do miejsca, pokazać mu po drugiej stronie człowieka, najlepiej jeszcze człowieka, w którym wchodzimy w relacje i który powoduje, że jakoś tak ciężko mi się z tym bankiem rozstać. To jest oczywiście moja subiektywna ocena, ale ja to tak widzę. To są te dwa powody, dla których mimo wszystko ten proces, o którym mówisz, nie tylko nie idzie tak szybko, to co więcej, on jest momentami zaburzany, to znaczy nawet banki, które zaczynały jako banki internetowe, zaczynają tworzyć placówki.
Dobra, to ja wrócę jeszcze do mojej wypowiedzi, żeby mi nie uciekło, bo powiedziałem o dwóch kwestiach. Jedna kwestia to była właśnie ta, no mimo wszystko skomplikowane procedury, procesy, tak, które wymagają tej fizycznej obecności, a druga sprawa to jest tak, z jednej strony zgadzam się, że jest to celowe działanie, czyli jeżeli ja ściągnę klienta do placówki, czyli mam go fizycznie przed sobą, to moje działania sprzedażowe są dużo bardziej precyzyjne i dużo bardziej efektywne niż robiłbym to A przez telefon, B przez internet, gdzie w dużej mierze pozostawiam decyzję.
Nie mam możliwości ucieczki.
Tak, ale to jest jedna sprawa, to jest kwestia jakby złapania króliczka, ale z drugiej strony to jest kwestia zbudowania produktu, który faktycznie będzie dopasowany do potrzeb. Czyli innymi słowy, mamy cały czas chyba problem, albo nie do końca jeszcze potrafimy, ale to jest problem po jednej i po drugiej stronie, zbudować relacji na odległość. Relacji, która byłaby relacją też merytoryczną. To się dzieje, chyba WBank i mBank na pewno mają taką usługę jak wideodoradca czy doradca online, to się ładnie nazywa, tak? Gdzie jesteś w stanie pewną, na swój sposób skompensować ten brak obecności fizycznej właśnie przez to, że ty widzisz konsultanta, konsultant może tobie to pokazać, czy to prezentację, czy produkt, czy wytłumaczyć ci pewne rzeczy, ale znowu, to są rozmowy, które są rozmowami dłuższymi niż standardowa rozmowa telefoniczna, czy obecność twoja na stronie internetowej, ale to jest jakieś rozwiązanie, które moim zdaniem w pewnym stopniu kompensuje. Natomiast to nie są wszystkie argumenty, które są jeszcze za tym, że placówki bankowe są potrzebne.
Znaczy tak, jeśli chodzi o wideo, to tutaj ja mam jedno zastrzeżenie, że to nie dla każdego, bo znowu dla mnie akurat ja się nie czuję klientem, który lubiłby wideo czata. Pewnie nie jestem też klientem, który by był zwolennikiem live czata. Pewnie byłbym zwolennikiem jeszcze innego kanału, ale to też do tego mam nadzieję wrócimy, kiedy będziemy omawiać wyniki wspomnianego rankingu, bo tam właśnie zabrakło mi tego elementu takiego zróżnicowania, czyli dopasowania do różnych typów klientów, różnych potrzeb. Bo tutaj tak naprawdę trochę wracamy do tego, że są oczywiście ludzie, którzy uwielbiają załatwiać sprawy bezpośrednio przy okienku, Są ludzie, którzy lubią to robić przez telefon, a są ludzie, którzy lubią to robić live chatem, a są jeszcze różni inni ludzie i pewnie tych typów jest kilka lub kilkanaście. I dla każdego tak naprawdę ta oferta obsługowo-sprzedażowa czy kanał obsługowo-sprzedażowy powinien być troszkę inny. Tak? Natomiast ja cały czas twierdzę, że przy projektowaniu samego procesu, trochę przy projektowaniu produktu czy usługi, ale również procesu dostarczenia go do klienta, sprzedaży tego, objawienia, to tutaj niestety instytucje, w szczególności banki, popełniają pewnego rodzaju błędy i te błędy skutkują właśnie tym, że najlepiej się ten proces realizuje w obecności pracownika, który jest elastyczny. Mhm. Bo ja zakładam, że trochę też ta intymność taka, że jesteśmy przy okienku, szczególnie, że dzisiaj bycie przy okienku nie oznacza stania w kolejce i jeszcze na hali pełnej ludzi w hałasie, tylko jednak na szczęście te placówki bankowe są już dzisiaj na tyle puste, że wizyta przy okienku to jest pewnego rodzaju przyjemność. Jeszcze ciekawo poczęstują, jest miło, jest czysto przyjemnie, więc tutaj nie ma takiej tej presji czasu, ale nadal wychodzę z założenia, że to dlatego tam się tak dobrze czujemy, bo oczywiście musimy przełamać pewną barierę, czyli musimy się zdecydować, że jednak do tego banku pojedziemy, gdzieś tam musimy znaleźć miejsce, zaparkować i tak dalej, i tak dalej. Ale jak już się dostaniemy, to rzeczywiście jest ta fajna atmosfera. Co więcej, mamy pracownika, który jeśli jest kompetentny i życzliwy, to nam rzeczywiście pozwala ten produkt zbudować. I dla mnie to jest z jednej strony ok, ale to jednocześnie pokazuje, że banki czy w ogóle firmy mają problem ze stworzeniem dobrego produktu, bez który byłby na tyle dobry i elastyczny, że nie wymagałby obecności człowieka.
No tak, ale to znowu mam jakby placówka bankowa, to są dwie rzeczy, bo to jest z jednej strony, możemy tak, myślę, tak podejść do tego od strony, nazwijmy to, eksperckiej, tak? Czyli z jednej strony mamy placówkę bankową, która jest miejscem dla klienta, miejscem, gdzie może załatwić, rozwiązać swoje problemy, czy zaspokoić swoje potrzeby, ale z drugiej strony to jest miejsce pracy dla ludzi, którzy mają swoje cele, targety, których obecność jest tam też zdefiniowana w jakiś tam sposób. I teraz, o ile kiedyś w bankach urzędnik bankowy, czy jak to się ładnie nazywa, pracownik banku, czy doradca klienta, bo teraz wszyscy są doradcami, to był człowiek, który no, faktycznie miał doradzać klientowi. Miał pomagać mu. O tyle w pewnym momencie zaczęto stawiać mu plany sprzedażowe.
Targety.
Tak? Targety. I bardzo często to z kolei powodowało zaburzenie no, tej roli, tej misji tego konsultanta, czy tego doradcy, bo on stawał się bardziej sprzedawcą. No stąd mamy dzisiaj problemy właśnie między innymi, czy te różnego rodzaju pozwy, jeśli chodzi o całą tą historię z frankowiczami. Tak? To właśnie dokładnie na tym to polega, bo no, z jednej strony oczywiście tam była kwestia potrzeby wzięcia, czy możliwość wzięcia kredytu tańszego, ale z drugiej strony być może pracownicy nie informowali o wszystkim, ale z drugiej strony zależało im strasznie na tym, żeby sprzedać ten kredyt, bo słupki musiały się zgadzać. No mieli premię, ale też no, było od nich wymagane to. Tak? To jest...
I teraz zauważ, bo tutaj tak, dwa odcinki temu mieliśmy rozmowę z profesorem Blickley i zauważ, jak on pięknie na przykładzie cukierni pokazał różnicę, jak można do tego podejść i co to tak naprawdę oznacza dobra obsługa klienta. I ja tutaj powiem tak, rzeczywiście, jeśli jeszcze do tego dołożymy to takie nadmierne targetowanie i przekonanie, że bank najlepiej zarabia, jeśli zawrze ilość tam transakcji i najlepiej jeszcze te transakcje rozdzielić na pracowników, to wtedy rzeczywiście skutki są takie, jakie mamy. Czyli tak naprawdę doradca, jak przychodzi co do czego, w momencie prawdy staje się nie doradcą, tylko sprzedawcą. A wystarczyłoby tego doradcę w trochę innym układzie ustawić, rozliczać go nie za to, że... Bo to samo, że to zauważ, to samo, żeśmy rozmawiali o call center, to samo mówiliśmy o Zapos, to samo mówiliśmy o Blickle. To jest kwestia celowania i świadomości, że tak naprawdę liczy się taka wartość ogólna i ogólna korzyść zarówno dla klienta, jak i dla pracownika. Tak? Bo kiedy bank będzie miał korzyść? Wtedy, kiedy klient dostanie to, czego oczekuje, na zasadach, których ma świadomość, i nie będzie tego rozczarowania, kiedy wróci do domu i nagle się okazuje, że został nabity przez bank czy przez pracownika w butelkę. Bo to potem tak naprawdę skutkuje złymi opiniami o banku, złymi opiniami o produkcie, rozczarowaniem i tak naprawdę negatywnymi komentarzami.
Ja myślę, że to jest kwestia znalezienia pewnego balansu pomiędzy dwoma rzeczami. Kiedy wjedziesz na odpowiednio wysokie piętro w wieżowcu, powiedzmy, gdzie siedzi zarząd banku, to się szybko bardzo zorientujesz, że to jest przede wszystkim biznes i że oni tam nie siedzą po to, żeby pożyczać ludziom pieniądze, tylko żeby zarabiać.
Ale to też jest biznes.
Jasne, ale mówimy o tym, że oni mimo wszystko patrzą na to, w jaki sposób zarabiać na klientach. To jest biznes. Mhm. Druga strona to jest kwestia, w jaki sposób to podać, czyli w jaki sposób zrealizować ten cel biznesowy w postaci sprzedaży 50. karty kredytowej, dostarczenia kolejnych usług, żeby klient, tak jak ty powiedziałeś, wrócił do domu i nie czuł się nabity w butelkę. Bo to są te dwie rzeczy, są bardzo mocno ze sobą powiązane i z tej pierwszej nie uciekniemy, no bo banki z czegoś muszą żyć i nie oszukujmy się, że nie są instytucjami charytatywnymi, tylko są instytucjami, które są nastawione na zysk. W związku z tym wszystkie działanie, począwszy od budowania placówek, skończywszy na, nie wiem, biometrii głosowej i wszystkich tam fantastycznych historiach nowoczesnych, one są ukierunkowane na to, żeby na koniec dnia klient został i zostawił jak najwięcej pieniędzy w banku.
I tu mogę ci wejść w dyskusję, bo tak, ja się zgadzam z twoją diagnozą, że po to są banki. Co więcej, ja to potwierdzam, że rzeczywiście biznes jest po to, żeby zarabiać. Natomiast wracam cały czas do pewnej rewolucji CX-owej. Rewolucja CX-owa mówi tak, nie liczy się w kontekście długofalowej działalności, nie liczy się suma pojedynczych transakcji, wartość sumy pojedynczych transakcji, bo ona jest, że tak powiem, zafałszowana, bo ona tylko pokazuje korzyści, a nie pokazuje strat. I to jest dokładnie to, co mówi profesor Blickle. Jeśli spojrzymy na to troszkę inaczej, powiem sobie tak, w dłuższej perspektywie liczy się dla nas grono lojalnych, zadowolonych klientów, bo wszystkie wyniki badań pokazują, że lojalny, zadowolony klient, to jest klient, który kupił nas więcej, będzie, że tak powiem, dla nas lojalny, czyli dłużej z nami zostanie. Co więcej, jeszcze zacznie działać jako marketer, to znaczy zacznie napędzać do naszego banku czy innego sprzedawcy innych klientów. I tak naprawdę problem polega na tym, że w pogoni za krótkofalowym, krótkotrwałym zyskiem i celowaniem takim kwartalnym czy półrocznym, to wydaje się pozornie, że my osiągamy korzyść, bo rosną nam słupki. Tylko nie wiem, czy słyszałeś, ostatnio było takie, to zresztą jedna z kolejnych tam skandali amerykańskich, czyli w Wells Fargo, gdzie firma, która znowu też słynęła podobno z klientocentryzmu, nagle się okazało, że tam wręcz prezes namawiał swoich pracowników różnych szczebli do zakładania fałszywych rachunków. Właśnie po to, żeby podbijać wartość, czyli tak naprawdę tworzyli sobie sztuczny przychód, tylko po to, żeby zwiększać zainteresowanie inwestorów i zwiększać wycenę firmy. To oczywiście na krótkich nogach stoi, bo po 3 latach nagle ktoś odkrył, że tam tak naprawdę tych rachunków to 50% to są rachunki martwych dusz. One nic bankowi nie przynoszą. Tak? Czyli mamy dokładnie do czynienia z taką sytuacją, że udajemy, że przez krótkim okresie czasu coś żeśmy zarobili, bo pokazujemy tylko przychody, natomiast nie pokazujemy kosztów. A koszty takiej działalności to są tak naprawdę koszty reklamacji, to są koszty odejść, to są koszty droższego marketingu, droższego pozyskania.
Ale 100% się zgadzam, dlatego ja wspomniałem o tej drugiej części, bo jakby biznes jest biznesem, natomiast to, co my nazywamy, ja się zgadzam, tak powinno być, że cała organizacja powinna działać w sposób, nazwijmy to, zaplanowany i z pewnym przekonaniem do tego, że coś robimy dla klienta, a nie tylko i wyłącznie dla swojego zysku, czyli że ten zysk tak naprawdę wynika z tej korzyści klienta.
On jest po prostu liczony w dłuższej perspektywie. Natomiast, i wtedy się spotykamy.
Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, że w tej kulturze, której my funkcjonujemy cały czas jeszcze i długo będziemy funkcjonować, to niestety
tak to nie
do końca, tak to nie działa i nie do końca wierzę. Ale ja proponuję, żebyśmy troszkę wrócili do mimo wszystko do badania i do obsługi klienta w placówce. Bo wyszliśmy od badania jakości, bo tak naprawdę to badanie, które stało się jakby przyczynkiem do tej rozmowy, było badaniem o jakości. Przyznam się, że ja w sumie też zobaczyłem to badanie, zacząłem je analizować i zacząłem analizować swoje również własne doświadczenia i gdybym miał powiedzieć, co, w jaki sposób postrzegam w ogóle placówkę bankową jako ja i jakość obsługi klienta, to się okazuje, że to, co się dzieje tam na końcu, czyli rozwiązanie jakiegoś problemu, może nie mieć wystarczającej wagi, co wszystko, co się dzieje dookoła. A co się dzieje dookoła? Powiedzmy sobie tak, każda z firm, to znaczy mówimy o placówce bankowej, ale mówimy też o każdej innej. Pierwsze tak naprawdę miejsce to jest oczywiście w ogóle znalezienie informacji, gdzie jest placówka bankowa i to z tym jest coraz mniejszy problem, jest coraz większa dostępność do tych informacji.
Tak, bo na każdej głównej ulicy są wszystkie placówki bankowe, można wybierać.
No właśnie, i tu się zaczyna pierwszy problem, bo jeżeli coś jest na głównej ulicy, to zazwyczaj jest problem z parkowaniem. Mhm. Tak? Czyli jeżeli ja mam pół godziny stracić na szukanie miejsca do parkowania, to w moim osobistym przypadku ja już jestem niezadowolony. Niezależnie od tego, co się będzie się działo później, ale już jestem nieźle wkurzony, że ja musiałem szukać tego miejsca do parkowania. W związku z tym zdarzało mi się, że podejmowałem decyzję o na przykład współpracy z bankiem czy z jakąś tam instytucją, gdzie warunkowałem to właśnie wygodnym dojazdem.
Ale to dlatego... ja ci powiem, ja tak kiedyś samochody kupowałem, że kupowałem samochody, których dealerzy i serwisy były w pobliżu, takie walking distance, bo to mi po prostu dawało wygodę, że jak zostawiałem samochód na przegląd, to mogłem sobie piechotko wrócić do domu. I powiem ci, że to działało do pewnego momentu, ale ostatnio nie działa.
Okej, okay. No ja tak miałem, gdzie faktycznie miałem serwis, z którego musiałem niestety korzystać, który był poza Poznaniem. Dojazd do Poznania, no tam po prostu byłem skazany albo na czekanie 4 godziny w zasadzie w takim sympatycznym, mało sympatycznym pomieszczeniu, albo po prostu jechałem do Poznania jakimś PKS-em wręcz, więc faktycznie lokalizacja serwisu ma znaczenie. Ale tutaj mówimy o różnych rzeczach, bo mówimy o telekomach, mówimy o innych historiach i gdzie są placówki bez parkingu. W dzisiejszych czasach, w tej, są już, dajmy na to, dla pewnej części klientów, którzy się poruszają tą jednak samochodami, i, no, jest dosyć dużym wyzwaniem, tak? Mhm. Teraz następna historia, no to jest znowu samo to, co się dzieje już w środku banku, w środku placówki. I ja najczęściej niestety nie mam pozytywnych doświadczeń. To znaczy ja się tu odnoszę trochę do swoich doświadczeń, natomiast widzę zmiany, które zachodzą. Potrafię je gdzieś tam, uzasadnić. Tutaj się odnoszę znowu do tych punktów, które już były wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o obsługę. Czyli na przykład, czy jestem zauważony przez pracownika...
No tak, tylko dla mnie to jest jednocześnie i siła, i słabość tego badania, bo ono z jednej strony oczywiście dosyć przekrojowo analizuje obsługę w różnych punktach, natomiast mam dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, elementy, które ona bierze pod uwagę, moim zdaniem są nierównoważne, a niektóre są w ogóle nieważne, a z kolei nie ma takich ważnych, bo to jest cały czas jeszcze takie myślenie pod kątem standardów. To znaczy założenie, że istnieje coś takiego jak model idealnej obsługi, on się składa z tego, że pracownik jest miły, że pracownik się przywita, że pracownik ma... Czyli zachowuje się trochę tak jak automat, a z drugiej strony kompletnie nie uwzględnia tego, że klient ma zupełnie inne oczekiwania. Jemu tak naprawdę mniej waży to, czy pracownik się przedstawi z imienia i nazwiska, a bardziej mu waży, czy jest mu w stanie kompetentnie coś doradzić, a jeszcze czy jest mu w stanie doradzić z korzyścią dla niego. Czyli na przykład, czy potrafi się zachować tak, jak wspomniany już wcześniej sprzedawca oblikłego, który nawet jeśli nie jest zainteresowany dokonaniem transakcji, tylko jest zainteresowany osiągnięciem celu przez klienta. Tak? I tutaj w tym badaniu konkretnym tego mi bardzo zabrakło, bo ja tutaj mam do czynienia, czyli mam takie wrażenie, że to badanie tak naprawdę ono się tak trochę sprowadza do takiego mystery shopper, tak? Mhm. I to się dokładnie do tego zakłada, tylko badanie mystery shopper to jest badanie, na ile dany pracownik czy organizacja spełnia standardy zadane z góry. A nigdzie nie jest powiedziane, że te standardy są adekwatne do potrzeb klienta.
Tak, tylko wiesz co, bo my tutaj próbujemy to odnosić do takiego modelu, nazwijmy to idealnego, czyli zakładania, że zarówno firmy, jak i ich pracownicy czują klienta. I standardy są między innymi po to, ponieważ wdrożenie tego typu strategii jest bardzo trudne, czasami wręcz niemożliwe i w zasadzie z tym się zmagamy. Tak?
Pamiętasz, o czym było na ostatniej konferencji? Standardy zabijają obsługę klienta.
100% się zgadzam.
W związku z czym badanie standardów jako miar, na ile przestrzegany jest standard jako wskaźnik jakości obsługi klienta, jest bez sensu. Ale im to bardziej jest wskaźnik... standard, tym bardziej, tym mniej obsługi klienta.
Moim zdaniem to nie jest wskaźnik jakby badania standardu, czy jakości obsługi klienta, tylko to jest kontrola zarządcza. Czyli czy pracownicy stosują się do wskazówek, które zostały im przekazane. Moim zdaniem to tylko i wyłącznie o tym świadczy, bo jeżeli wchodzisz do, no jestem w stanie, wymienić na przykład do firmy Polkomtel, czy tam Plus, jak to się tam teraz nazywa, wchodzisz do PKBP, widzisz pewną standaryzację, czyli panie czy panowie wstają, dygają, niektórzy robią to bardzo nieudolnie, bo czasami niezdolne, ale muszą. Muszą wstać.
Checklisty
i mają, tak? Tak, nawet się nie spojrzą na ciebie, ale muszą wstać. Tak, tak samo jak na stacjach benzynowych zgodnie z twoim, muszą ci zaproponować hot doga, czy w Empiku ci zaczną proponować kupno płyty czy książki, bo to jest w standardzie i są z tego rozliczani, bo przyjdzie właśnie jakiś tajemniczy klient i jeżeli tego oni nie zrobią, chociaż nie ma to najmniejszego sensu w danej sytuacji, to będzie tak naprawdę klapa, dostaną, nie wiem, czy po premii, czy dostaną jakieś ujemne punkty. I to jest moim problem, bo ja wchodząc do placówki, chcąc być obsłużonym, czego ja czuję? Ja chcę się tam dobrze czuć. Mhm. I teraz pytanie, czy ja się dobrze czuję, jeżeli ja widzę, że ktoś przede mną wstał i prawdę mówiąc, ja się zazwyczaj bardzo źle czuję. Tak, tak mówiąc o takiej emocji, o tym, w jaki sposób ja się czuję, że ktoś wstaje, to wcale nie wiem, ja się wcale nie czuję doceniony przez to. Wolałbym zupełnie...
Czujesz dyskomfort po prostu i czujesz się trochę postawiony na baczność sytuacji, kiedy wcale tej baczności nie oczekujesz.
Tak, ja uważam, że to jest taki sztuczny, zaprogramowana czynność, a nie czynność, która wynika z potrzeby, nazwijmy to chociażby szacunku.
Ale dlatego ja mam tutaj, że tak powiem, ponieważ tak, też naszą ambicją w tym odcinku jest trochę omówienie tych badań, również pod kątem samych ram, czy takiego frameworku, które one funkcjonują, to tak. Pierwsza rzecz, co do której jesteśmy zgodni, tak naprawdę badanie, mimo że nazywa się jakość obsługi w placówkach, opowiada o standardach, o realizacji standardów obsługi w placówkach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to badanie zakłada jeden standard obowiązujący wszystkich, bo to też jest dla mnie niepokojące, że tak naprawdę nie ma kompletnie zróżnicowania między to, jak oceniamy poszczególne branże. Bo ja rozumiem, że zupełnie inna sytuacja jest w bankowości, kiedy przychodzę mimo wszystko kupić jakiś produkt i tam, nazwijmy to, mogę pogodzić się z pewnego rodzaju sztywnością, bo banki, wiadomo, to jest prestiż, to jest to, ale już na przykład niekoniecznie w telefoniach komórkowych, a jeszcze inaczej w ubezpieczeniach. To są zupełnie różne światy, więc na pewno tego standardu jednolitego dla branży bym nie widział, a wręcz bym go różnicował dosyć istotnie. Do tego dochodzi cały smaczek marek. Każda z marek, każdy nawet z banków ma swój, próbuje zbudować swój obraz. Tak? To nie na darmo Alior występuje w Melonikach, bo to jest wyższa kultura bankowości. Zupełnie inaczej występuje Eurobank i każdy kolejny bank, jakbyśmy go sobie obejrzeli, to ma zupełnie inne przesłanie. Więc tutaj też ciężko jest złapać jednolity standard, a w związku z tym ciężko jest porównywać, bo jeśli bank na przykład świadomie przyjmuje takie skracanie dystansu i pracownik banku od razu na dzień dobry mówi, cześć, jestem Kazik, to nie można go za to karać, bo to jest spójne z deklaracją banku. Co więcej, może to być bardzo spójne z oczekiwaniami klienta, który właśnie chciałby z takim Kazikiem bezpośrednio porozmawiać, a nie z panem Kazimierzem, który od razu stawia go na baczność i każe przyjść w krawacie, bo wiadomo, że w bankowości bez krawatu ani rusz. Tak? Więc to są takie trzy przykładowe elementy, ale one tak naprawdę składały się na pewną całość. O ile cenię sobie to, że mamy badanie, które dosyć kompleksowo pewne branże pokazuje w bardzo takim przekroju szerokim i robią to na bieżąco, bo te edycje są co 2-3 miesiące, to moim zdaniem jednak wartość taka porównawcza jest jednocześnie bardzo słaba z uwagi na przyjęcie trochę dziwnych założeń w dobie Customer Experience.
Tak, ale ja myślę, że ja bym się tutaj nie doszukiwał, że to jest badanie gdzieś tam blisko Customer Experience, ale z drugiej strony są zbadane takie elementy, no, które są związane z doświadczeniem pojedynczego człowieka. To znaczy samo badanie jest gdzieś tam wystandaryzowane. To znaczy jest to, może tak, wystandaryzowane. Nie bazuje ono na jakiejś metodologii badawczej w takiej czy innej firmy, czy jakiegoś brandu badawczego. Natomiast są pewne elementy wzięte pod uwagę, które o czymś tam mówią. Można powiedzieć, że jest jakaś tam ścieżka. No i właśnie pytanie, czy obsługi, czy bardziej sprzedaży w większości przypadków.
Tak, to też
wydaje mi się, że to jest ten. Natomiast no, gdzieś tam rozmawialiśmy, że obsługa klienta, sprzedaż, czy jak to Paweł Tkaczyk ostatnio powiedział, smarketing, tak? Czyli w zasadzie połączenie tych wszystkich elementów w jedno. No, można powiedzieć, że to jest to samo, tak? Że nie wycinałbym z tego. Oni tutaj wzięli akurat w przypadku banków kartę kredytową jako produkt, czyli nabycie tej karty kredytowej jako pewien proces z jednej strony sprzedażowy. I tam z jednej strony fajnie było pokazane, bo oni pytali, to znaczy autorzy tego badania, pytali o takie rzeczy jak... Już patrzę, jak nawet płynność obsługi, pierwsze wrażenie, powitanie,
tak, ale komfort. Też tam była na przykład komfort, czy można było poufnie rozmawiać, czy było wygodne.
Ale poufne, moim zdaniem to są bardzo, bardzo ważne elementy. Powiem tak, że niektóre wyniki zaskakują mnie, że są aż tak wysokie te wyniki, jeśli chodzi o pewne rzeczy. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden taki fakt, bo na wiosnę był taki bodajże komunikat prasowy, który wyszedł od Urzędu chyba Telekomunikacji, że o niepokojącym stanie jakości obsługi klienta firm telekomunikacyjnych. Mhm. Tak, i to była taka informacja, która no nie była jakąś tam plotką, nazwijmy to, jakiegoś tam portalu newsowego.
Tylko
Urząd Państwowy stwierdził, że musi się przyjrzeć temu, że jest ten problem zauważony, zgłaszany przez klientów i zamierza się temu przyjrzeć w jakiś tam sposób. Po czym mamy tego typu badanie, gdzie no, telekomy wyglądają całkiem nieźle. Powiem więcej. Od wielu lat, jak pracuję w tej branży, zarówno bankowość, jak i telekomunikacja, to są dwie branże, które inwestują największe pieniądze w podnoszenie, nazwijmy to, sprawności obsługowej. Tak? Nie chcę tego nazwać, że inwestują w jakość obsługi klienta, natomiast chodzi o sprawność, tak? Czyli wdrażają, testują wszystkie możliwe rzeczy, które mogą usprawnić obsługę klienta w postaci czy to zdalnej, no głównie zdalnej, tak? Czyli wszystkie self-serwisy, więc jak sobie przejrzymy chociażby ostatnie 10 lat, jak zmieniała się obsługa klienta na infoliniach, to bardzo, bardzo fajnie można te pewne rzeczy wychwycić. Ja pamiętam jeszcze cały czas te czasy, kiedy się czekało po kilka minut na połączenie. Dzisiaj powiem tak, w telekomach i bankach nie zdarzyło mi się, tak?
Ale zauważ, że tutaj poruszyłeś taką kwestię. Produkt, bo tu mówiłeś tak, w bankach tutaj sprawdzali akurat jakość obsługi i przekładali na jakość zawarcia umowy na kartę kredytową. W telekomach masz do czynienia z zupełnie innym produktem, o wiele prostszym, o wiele bardziej intuicyjnym, o wiele łatwiejszym w przyswojeniu. I tu już jakby możesz mieć odpowiedź na pytanie, dlaczego telekomy tak wysoko, a banki tak nisko. Bo ileż można na Boga skomplikować rzeczy w telekomie? Niewiele. Tam tak naprawdę dobre przeszkolenie...
Potrafią.
Poczekaj, ja mówię tylko o prostym produkcie i teraz znowu nie mamy odpowiedzi na pytanie, co było przedmiotem oceny w przypadku telekomów. Bo jeśli w przypadku telekomów na przykład był to prepaid albo normalna umowa abonamentowa, ale prosta, z nieskomplikowanym planem taryfowym, tylko z pakietem, to wyobrażam sobie, że możliwość skuchy na standardach była o wiele niższa. Tak? Co więcej, oczekiwania. Kolejna rzecz, na przykład, na którą zwracam uwagę. Byliśmy na konferencji Kongres Customer Center. Tam był bardzo ładny wykład Michała Harkiewicza, tak? Na temat, jak wysoko jest oceniany New Mobile w porównaniu z Orange'em, mimo że to są tak naprawdę dwie te same firmy. Ta sama firma z różnym brandem. Ale oczekiwania klientów w New Mobile są o wiele niższe. W związku z czym ocena subiektywna jest wyższa, ponieważ przychodzę do taniego brandu, jeśli dostaję to dobrze, to jestem bardzo zadowolony. Jeśli przychodzę do Orange'a, który jednak próbuje być tym lepszym i niespełniane są moje oczekiwania, to od razu ten dyskomfort jest większy. Więc tutaj też trochę to porównujemy rzeczy nieporównywalne. Czyli jeśli w jednym rankingu skupionym na tak naprawdę ocenie standardów obsługi porównujemy dwie branże, które mają zupełnie dwa różne produkty, jeszcze zupełnie inną jakby kontekst marki, to wydaje mi się, że tu masz odpowiedź na pytanie, dlaczego telekomy są tak wysoko, mimo że skądinąd sam powiedziałeś, że telekomy wcale wysoko nie są.
No tak, ale to jest, wiesz, no to jeżeli weźmiesz nawet NPS-y firm telekomunikacyjnych, to, no leżą, to one należą do jednych z najniższych.
I dlatego tu to, do czego ja skłaniam, to tak naprawdę trzeba porównywać w kategorii i w branży. Czyli można porównywać telekomy między sobą, podobnie jak można banki między sobą, chociaż pewnie też inaczej porównują banki inwestycyjne, banki takie wysoko, nazwijmy to, prestiżowe, banki niskoprestiżowe. I tak samo z telekomami. Zupełnie inaczej byś porównywał firmy typu New Mobile czy Virgin kontra Polkomtel czy Orange jeszcze w biznesie. Więc tu masz też odpowiedź na pytanie, co są warte porównania na jednej skali tak różnych firm i tak różnych produktów.
No dobrze, ja myślę, że tak. Odnieśmy naszych słuchaczy do samego badania. Niech robią sobie też opinię na temat tego badania sami, bo my sobie... To znaczy tak, z jednej strony rozbieramy to trochę na czynniki pierwsze, a myślę, że to badanie jednak dostarcza bardzo dużą wiedzę i fajnie, że takie badanie jest, tym bardziej, że to nie jest badanie robione jako badanie, nie wiem, jakieś komercyjne, tylko nazwijmy to, jest to badanie robione przez ekspertów, nazwijmy to fanów tego typu historii. To jest serwis Moje Bankowanie, który no, opisuje różnego rodzaju od strony konsumenta, czy właściwie dostarcza bardziej wiedzę dla konsumentów niż dla firm. W związku z tym ta percepcja jest też trochę inna, nie?
Ja się tutaj zgadzam w pełni, tak jak mówię, to żeśmy dobrze wyważyli, bo rzeczywiście może przebrzmiało tyle krytycyzmu, ale ja bym podkreślił tak, że po pierwsze bardzo nas cieszy, że ktoś takie badanie robi. Po drugie, że wywołuje dyskusję pod tytułem jak badać. Po trzecie, że jest to badanie kompleksowe, powtarzalne, na dużej próbie, o dosyć przekrowym charakterze. I z tym wszystkim się zgadzamy i cieszymy się, że takie badania są. Jednocześnie, jak już żeśmy zostali wywołani do dyskusji, to pokazujemy różne niuanse, które powodują, że warto to badanie, zresztą każde badanie, traktować, to tak się mówi, z ostrożnością. To tak jak młotek należy traktować z ostrożnością, tak samo badania trzeba traktować z ostrożnością. One służą do określonych celów, więc rzeczywiście odsyłamy do słuchaczy, do samego materiału. Tam można to sobie przeczytać. Co więcej, można przeczytać, co się działo w roku 2015, w kolejnych edycjach, co się dzieje w roku 2016, jakie są zmiany, jakie czynniki są brane pod uwagę, bo to jest rzeczywiście ciekawe i inspirujące.
To ja bym teraz troszkę wrócił do początku naszej rozmowy, bo mówiliśmy o zmieniającym się świecie w ogóle placówek. Mówiliśmy bankowych, o tym, że te. Tak. Nie tylko bankowych, tak? Mówiliśmy faktycznie, ale że badania już jakiś czas temu wieściły koniec. Natomiast od mniej więcej roku powstają kolejne opracowania, które mówią, że nie. Jednak te placówki bankowe, czy bankowe, niebankowe, placówki generalnie są potrzebne. Udowadniają właśnie, że jest duża nie tylko konieczność, o której mówiliśmy na początku, czyli procesy wymuszają obecność, ale klienci po prostu chcą. Chcą, bo chcą mieć kontakt z żywym człowiekiem. Zawsze mi się podoba to, ta zbitka słów.
Jak bo z martwym człowiekiem można.
No też można, dobra. No, ale generalnie i oni bardzo zwracają też uwagę na to, że jest to, że jest takie oczekiwanie, że bardzo, bardzo mocne, żeby te placówki były zlokalizowane blisko ich miejsca zamieszkania, z preferencją obsługi w godzinach popołudniowych. Mhm. To jest też bardzo, bardzo istotne. I teraz dochodzimy do takiego troszkę nowego modelu, czyli w ogóle do zmiany, moim zdaniem, jaka stoi przed w ogóle placówkami usługowymi, zmiany podejścia. To znaczy, że nie, że placówka jest czynna w standardowych godzinach od 10 do godziny 18 i jest zlokalizowana tam, gdzie sobie ktoś tam zaplanował. Oczywiście, że to jest, że te lokalizacje są robione z perspektywy, powiedzmy, no przede wszystkim ruchów ludzkich, tak? Tam, gdzie ludzie przechodzą, tam się... Tylko właśnie, żeby one były dla ludzi. Więc pierwsza sprawa to jest jakby wczytanie się bardziej w oczekiwanie społeczności, chyba nawet lokalnych, do tego stopnia bym zszedł. To jest jakby jedna sprawa. A druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest w ogóle zmiana, czy w ogóle otwarcie się na koncepcję zmiany funkcji, jaką spełnia placówka. Czyli
od razu mój wstęp. No. Bo tak, ja pamiętam 4 lata temu już chyba minęły, a może 3, robiliśmy takie badanie jeszcze w ramach energetyki i to było dla mnie badanie o tyle ciekawe i interesujące, że po pierwsze na dosyć dużej próbie żeśmy zbadali preferencje klientów, jeśli chodzi o potrzeby obsługowe. To jest trochę też dyskusja o omnichannelu, ale nie tylko o omnichannelu, w ogóle o formacie i modelu obsługi. I wniosek był taki, że tak naprawdę to, co z jednej strony coraz częściej się mówi, że oczywiście są ludzie różnego pokolenia, czyli zupełnie inne oczekiwania mają milenialsi, zupełnie inaczej baby boomers, no to jest dosyć oczywiste, to już się stało standardem. Ale oprócz tego również w ramach poszczególnych, nazwijmy to, pokoleń, też są ludzie o określonych preferencjach. I moim zdaniem właśnie, jeśli dobrze sobie zdefiniujemy ten projekt, czy problem, czyli powiemy tak, klienci są na tyle różni, że mają różne oczekiwania, to nie można dla nich definiować jednego modelu kanału. I nawet obsługa bezpośrednia, ona po pierwsze nie znaczy tego samego dla różnych grup, co więcej są grupy, które z definicji takiej bezpośredniej obsługi nie potrzebują i nie chcą. I dla mnie jakby zrozumienie przez instytucję, bank, firmę, kogokolwiek, że właśnie, że nie może być jednego modelu obsługi dla wszystkich, tylko on siłą rzeczy musi być rozdzielony i musi być dopasowany na zasadach właśnie takich naturalnych. Znaczy ten rozkład w populacji, kto czego potrzebuje, jest na tyle skomplikowany, a z drugiej strony na tyle trzeba go zrozumieć, że bez tego jakby dalsze drogi są skazane na porażkę. Bo jeśli my sobie wymyślimy jeden format kanału obsługi bezpośredniej, to od razu ograniczamy się i powodujemy więcej, często więcej skutków negatywnych niż pozytywnych.
No, zgadza się.
Tak, więc tutaj bym już na początku postawił taką wielki znak wykrzyknik. Tak? Czyli zbadaj swoich klientów pod kątem, jak ta populacja się dzieli na typy. I teraz wybierz sobie te typy, dla których bezpośrednia obsługa jest dobra, ale jednocześnie też miej świadomość, że w ramach typu lubiącego bezpośrednią obsługę, tam też te preferencje są różne. Bo jeden woli właśnie, kiedy pan Kazik wstaje i mówi, hej, jestem Kazik, bo on jest kontekstowy i rozumie, że jak z młodym człowiekiem rozmawia, to zupełnie inaczej się odnosi do młodego człowieka, zupełnie inaczej do przysłowiowej staruszki emerytki.
Tak? To się zgadza, tylko to jest właśnie, te, no, wiadomo, to znaczy tutaj Ameryki nie odkrywamy, jeżeli mówimy o tym, że rozwiązanie, które proponujemy, musi być zgodne z oczekiwaniami czy potrzebami grup klientów. Natomiast jakby kolejnym krokiem będzie zmiana funkcji, chciałbym do tego wrócić, zmiana funkcji w ogóle placówki bankowej. Tak? Mhm. Czyli placówka bankowa w przyszłości, w mojej, nie tylko mojej ocenie, to już nie jest tylko i wyłącznie miejsce, gdzie się wpłaca, wypłaca pieniądze lub podpisuje dokumenty. I to pokazał Idea Bank, który stworzył właśnie Idea Huby, który stworzył te mobilne bankomaty czy wpłatomaty i zmienił zupełnie tą bankowość, którą my znamy, taką tradycyjną i te placówki, właśnie w coś nowego. Zdaje się, że bardzo podobnie zaczyna działać też już od jakiegoś czasu ING Bank Śląski, który też zaczyna udostępniać swoje przestrzenie do innych tylko czy przynajmniej je aranżować w taki sposób, że możesz przyjść i coś na przykład zrobić. Usiąść, niekoniecznie tylko i wyłącznie spotkać się z konsultantem czy tam doradcą, ale również, nie wiem, wydrukować dokumenty. Wiem, że taka usługa jest.
Tak, ja zresztą pamiętam jak w pewnym momencie któryś, czy teraz to już pewnie większość banków, ale darmowe Wi-Fi. Tak? To znaczy można przyjść do placówki banku choćby po to, żeby sobie posurfować w internecie, bo akurat jesteśmy za granicą albo w innym mieście i wygodniej nam jest skorzystać z publicznego Wi-Fi, bo jest taniej. Tak?
No tak,
to
ale
też
wiesz...
jest taki przykład, ale to jest taki przykład pokazania, że w placówce bankowej ma być przyjemnie, ale to trochę wracamy na przykład do Starbucksa. Tak? Mhm. Znaczy pokazania, że tak naprawdę w Starbucksie owszem, można się napić kawę, ale generalnie chodzi o to, żeby miło spędzić czas i żeby się czuć komfortowo.
No tak, ale wiesz, bo bezpłatne Wi-Fi, ale jeżeli ja nie mam gdzie usiąść, to mogę sobie jedynie postać i skorzystać, że tak powiem, z darmowego Wi-Fi. Ja bym chciał mieć miejsce, gdzie ja mogę sobie usiąść, gdzie ja mam stolik, gdzie mam automat z kawą i gdzie mogę sobie napić i faktycznie pracownicy banku jeszcze do tego nie patrzą na mnie jak na dziwnego człowieka, który przyszedł się za darmo napić kawy, chociaż ja nawet za tą kawę mogę zapłacić, ale przyszedł sobie do banku jak do restauracji, no przecież jesteś w banku, tak? O co ci chodzi, człowieku? To nie jest miejsce. A tu właśnie o to chodzi, że ta zmiana jest nieunikniona, że firmy, że placówki różnego typu zaczynają być multifunkcyjne. Zaczynają być, zobacz, że księgarnia Empik w tej chwili jest miejscem, gdzie możesz wypić kawę, albo wyobrażasz sobie jeszcze...
Nie możesz wiem, też przyjść poczytać książkę.
Dokładnie. Wyobrażasz sobie jeszcze 5 lat temu chyba, czy 10 lat temu może, żeby ludzie siedzieli, że tak powiem, w poprzek między półkami i czytali sobie książki przez kilka godzin. No takie rzeczy są dzisiaj na porządku dziennym. I
ale z czego też... to się bierze? Z czego to się bierze? Bierze się to z prostej, że to sam się na to powołałeś, że coraz więcej przy projektowaniu obsługi bierzemy pod uwagę ścieżkę klienta. Ścieżka klienta ma to do siebie w przeciwieństwie do procesu firmowego, że to jest ścieżka klienta end-to-end, czyli klient ma jakąś potrzebę i potem ją realizuje. I te etapy realizacji potrzeby, czy ta ścieżka właśnie realizacji potrzeby, ona jest zupełnie inna. I największy problem jest wtedy, kiedy firmy stają w poprzek tej ścieżki lub adresują tylko niektóre potrzeby, a innych nie. Mądre firmy zaczynają to traktować tak, jak ta przysłowiowa ścieżka w parku. To znaczy dajemy klientom wydeptać ścieżki, jak już wiemy, jesteśmy pewni, jak oni chodzą, to wtedy tam ustawiamy ławeczki, alejki, i latarnie itd., itd. I dokładnie to samo dzieje się z usługami bankowymi, bo jak sam też powiedziałeś na wstępie, banki poczyniły ogromne inwestycje w zmianę modelu czy zmianę formatu placówek właśnie dlatego, że mają świadomość skali i korzyści, jakie z tym się wiążą. Więc banki tak naprawdę, mądre banki zaprojektowały te placówki bankowe nie po to, żeby realizować proces bankowy, tylko po to, żeby realizować ścieżkę klienta. Ścieżka klienta jest taka, że klient przechodząc obok może mieć zupełnie inną potrzebę,
do tej pory nie korzystał, czy nie kojarzył tego, że to jest bank, ale jednocześnie można mu to rozszerzyć, bo można mu powiedzieć, no skoro już przyszedłeś załatwiać sprawy urzędowe, no to pewnie musisz coś wydrukować, pewnie musisz gdzieś coś w internecie sprawdzić, pewnie musisz usiąść na chwilę, a może musisz wykonać telefon i tak dalej, i tak dalej. I stąd się bierze i ty masz odpowiedź na pytanie, dlaczego te placówki w niektórych sytuacjach zaczynają wyglądać tak, jak wyglądają. Właśnie dlatego, że ktoś mądry poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że zrobię placówkę pod potrzeby klienta.
Ja myślę, że do tego tematu wrócimy, bo temat tak naprawdę otwiera kolejne wątki właśnie, chociażby w zakresie projektowania takiej placówki, ale też projektowania modelu pracy, bo my cały czas się skupiamy w tej chwili na korzyści po stronie klienta i to jest dla nas ważne jako klientomaniaków. Natomiast ja patrzę znowu też od strony, ponieważ gdzieś tam rozmowy różne prowadzę i właśnie z menadżerami banków, tak, którzy patrzą na to też trochę inny sposób, tak? To znaczy mają na głowie, nazwijmy to, też inne aspekty, na przykład związane z pracownikami i z efektywnością tej pracy. I myślę, że warto by wziąć pod uwagę też model pracy w ogóle placówki w kategoriach zarówno handlowych, jak i w modelach, nazwijmy to, omnichannelowych, w takim, czyli przepływu pewnej informacji, przepływu komunikacji pomiędzy różnymi kanałami i też strukturami, bo pamiętajmy, że wszystkie te firmy, o których my teraz rozmawiamy, to są firmy, które są bardzo mocno osadzone w silosach i powiedzmy sobie szczerze, nikt nawet nie wyobraża sobie, żeby te silosy zniknęły, że one mogą zniknąć. One po prostu są i jedyne, co można zrobić, to jest próbować jakieś takie przetoki robić, połączyć jedną z drugą, z drugim silosem na zasadzie ułatwienia, uproszczenia pewnych procesów.
Wybijać dziury w ścianach. Ale zauważ, bo tak myśl tak, te placówki mają być zoptymalizowane. I tak naprawdę tu bardzo duży element, jeśli chodzi o zarządzanie, to się prawie element optymalizacji, jak zoptymalizować czas, ilość pracowników i tak dalej, i tak dalej. Tylko zauważ, dopóki kryterium tej optymalizacji będzie kryterium czysto ekonomiczne i to po stronie kosztów, a nie kryterium, nazwijmy to, satysfakcyjne czy lojalnościowe, to wtedy wpadamy w pułapkę. Bo tu znowu wracam do Blicklego, znowu wracam do Zappos. To znaczy, jeśli celem pracowników w placówkach bankowych będzie zawarcie jak największej liczby transakcji w sposób najbardziej efektywny, na najkrótszym czasie i największą tam, nie wiem, conversion ratio, to idziemy donikąd. To znaczy, tak naprawdę powtarzamy te same błędy, które były wcześniej i tworzymy coś a la call center, którego podstawową ambicją jest obsłużyć jak najwięcej zgłoszeń w jak najkrótszym czasie, bez względu na to, czy te zgłoszenia zasadnie czy bezzasadnie żeśmy rozstrzygnęli.
No dobrze, ja myślę, że tak. Dzisiaj postawmy kropkę. Odsyłamy Was przede wszystkim do badania, które jakby było
powodowało
punktem wyjścia, czyli do serwisu Moje Bankowanie i badanie dotyczące jakości obsługi klienta w placówkach bankowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych. Ciekawa lektura, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek uwagi, śmiało piszcie, warto rozmawiać, jak to było w jakimś programie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zajrzyjcie również do innych raportów, między innymi do Deloitte'a, które zamieścimy w notatkach pod naszą rozmową.
Tak, tam od razu powiem, że jako w trend trochę właśnie przyczynek do tego, o czym będziemy dalej rozmawiać, bo ja dzisiaj z kolei znalazłem też ciekawe opracowanie firmy KPMG, która twierdzi, że w roku 2030 w ogóle bankowości jako takiej placówkowej nie będzie, bo wszystko będą robiły te słynne już dzisiaj głośniki. Amazon ma to Echo, a Google ma Eva chyba, tak, czy jakoś podobnie, że to w ogóle pójdzie w tym kierunku. I to też jest taka fajna z jednej strony klamra do badania, któreśmy przywołali, z drugiej strony fajny początek do dyskusji, dokąd zmierzamy. Co prawda tamten horyzont jest 2030, no ale to już niedługo, to już 15
wiesz
lat.
Wiesz co, ale właśnie dobrze, że wspominasz i dobrze, że niech to wybrzmi, że to jest 2030, bo to jest niedługo i niedługo. To mówimy mimo wszystko o kilkunastu latach. Mnie bardziej przerażają tego typu hasła, jeżeli ktoś się próbuje zbudować tego typu wizję, że nas to czeka w ciągu najbliższych 2 lat. Nie, to jest jeszcze długa droga przed nami i jeżeli my wieścimy jakiekolwiek takie trendy czy kierunki rozwoju, to mówmy o nich w dłuższej perspektywie i powiedzmy sobie, że nasza aktywność zawodowa, podejrzewam, może doczekać tego typu czasów, ale gro naszej pracy tak naprawdę to jeszcze my będziemy osadzeni z jednej strony w tym, co jest i transformacji w kolejne modele, bo jeszcze podejrzewam, że będziemy mieć kilka przystanków Dobra, ten odcinek miał być krótszy, a wyszedł jak zwykle, nie? Dobrze, czyli tak, odsyłamy Was do dokumentów, do badań. Pogadajmy o tym, bo placówka bankowa to jest, czy placówka bankowa, tak się nam uprościło. Placówki generalnie usługowe są miejscami, które z pewnością będą przechodzić transformację, ale są taki kierunek, myślę, że jest, że placówka jest nieodzownym elementem relacji, jaką łączy markę z klientem, tak? W związku z tym te dwa elementy, jakby one muszą zacząć funkcjonować w sposób całkowicie łączny. I mówiąc o obsłudze klienta, powinniśmy przestać też jakby rozdzielać te dwa elementy, tylko ja przewiduję, że to prędzej czy później zacznie być bardzo, bardzo płynne, czyli na przykład wyobrażam sobie, że placówka usługowa może pełnić funkcję takiego wyniesionego agenta call center, tak, że on będzie miał bardzo podobne możliwości operacyjne jak ten zlokalizowany w centrum, ale jego funkcja będzie zupełnie inna, bo on będzie znowu realizował potrzeby lokalnej społeczności, a nie powiedzmy pana Kazia z drugiego końca Polski.
Co więcej, nie musi to być anonimowe, bo też zakładam, to technologia też już to potrafi, że zanim ja dojdę do placówki, to w zasadzie wszystko, co trzeba przygotować, zostanie przygotowane. Bo pamiętajmy, że w dobie Internet of Things i różnych inteligentnych urządzeń, a nasze smartfony są inteligentnymi urządzeniami, to ja nie widzę powodu, żeby moje urządzenie nie komunikowało się z systemem banku już wcześniej. Tak? To znaczy, żeby pewne rzeczy przeprocesować wcześniej, a tak naprawdę sama wizyta będzie tylko kwintesencją, gdzie będziemy mogli sobie dokonać domknięć.
I tyle na dzisiaj.
Optymistycznie patrzymy w przyszłość.
Optymistycznie słyszymy się za 2 tygodnie. O czym będziemy rozmawiać, to Wam jeszcze nie powiemy. Mamy w tej chwili zaplanowanych bardzo dużo rozmów do nagrania, no ale już kończy się rok, więc już od początku grudnia pewnie ruszymy znowu z podsumowaniami roku i będziemy znowu się pastwić nad przewidywaniami co trendów, przyszłości. Tak. No, wiesz, jakie ja mam nastawienie do trendów, ale do tego też, zanim ruszymy do trendów, to też chciałbym jedną rozmowę przygotować, która nas trochę otrzeźwi w kwestiach przewidywania trendów i tak, żebyśmy mówili o kierunkach rozwoju, o realnej perspektywie.
Zresztą pewnie też zrobimy podsumowanie, co wyszło z trendów przepowiedzianych na rok 2016. Bo to też
tak, mamy, takie mamy plany. Sprawdzimy, kto miał rację.
Dobrze, a na dzisiaj?
Żegnamy się z Poznania Maciej Buś
i z Gdyni Piotr Merka.